Więź z Jezusem, ktoś więcej niż Pan. To jest mój temat przez ostatnie niedziele, część trzecia. I chcę kontynuować. Wrócę do kilku myśli. Podczas kongresu w Dziwnówku, kiedy weszła, czy dostała się w moje ręce pozycja więcej niż Pan, autora Cale'a Edelmana, zostałem tak głęboko poruszony. Jest to książka, są to rozważania, które mówią o uczniostwie, o tym, aby być uczniem Pana Jezusa, aby Go naśladować, aby troszeczkę inaczej spojrzeć na swoje życie chrześcijańskie, na swoją przynależność do Kościoła i aby związać się z Jezusem tak mocno, by być Jego naśladowcą. I bardzo ciekawa myśl została w tym rozważaniu poruszona, że Kościół to nie jest fan klub Jezusa. Jeśli takie mamy podejście, to możemy bardzo mocno się pogubić. Pan Jezus nie potrzebuje fanów, Pan Jezus potrzebuje naśladowców. A więc Chrystus nie potrzebuje fanów na stadionie zwanym Kościołem, gdzie kilku rozgrywa mecz i angażują się, pocą się, biegają, robią wszystko, co mogą, aby naśladować Jezusa. Pan potrzebuje, aby cały Kościół wszedł na tę płytę i zajął się zadaniami, które wytyczył nam Bóg. To jest nasze powołanie. I dziś będę kontynuował i zafascynowała mnie postać Nikodema. O, nigdy, powiem wam, nie studiowałem życia Nikodema. Muszę się coś wam przyznać. Do czegoś przyznać. Nawet nie wiedziałem, jakoś nie kojarzyłem, że w Nowym Testamencie 3 razy jest o nim mowa. Jakoś zawsze kojarzyłem Nikodema z Ewangelią Jana 3 i tam od 1 do któregoś wersetu, gdzie, o tym przeczytamy za chwilę, przyszedł do Jezusa w nocy, aby po prostu zrobić z nim wywiad. Znacie tą opowieść? I dziś chciałbym tą opowieść przywołać i zatrzymamy się dzisiaj po kilku minutach nad życiem Nikodema, zastanowimy się nad życiem Nikodema i będziemy kontynuować dalej, bo tyle nasuwa się myśli niesamowitych związanych z tym tematem, że nie ma końca, że studnia bez dna. Niesamowite, co Pan pokazuje, kiedy zaczynamy penetrować Boże Słowo, kiedy zaczynamy rozmyślać nad Bożym Słowem. Ono żyje i zaczyna się objawiać z przesłaniem do naszego życia. Przeczytajmy Ewangelię Jana od 1 wersetu, rozdział 3. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże może człowiek narodzić się, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. A więc jeśli ktoś chce ujrzeć Boże Królestwo, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie wystarczy mieć wiedzę o Jezusie, o Bogu, o Królestwie Bożym. Nie wystarczy przynależeć do jakiejś religijnej organizacji. Nie wystarczy być dostojnikiem, kapłanem, mieć fakultet teologiczny. Nie wystarczy. Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś chce ujrzeć Królestwo Boże, musi się na nowo narodzić. I to jest taki amen, nie ma innej drogi. Bez względu na to, w co wierzymy, jak bardzo jesteśmy przekonani, jak wiele wiemy, to nie ma znaczenia. Dostojnik żydowski został poinformowany, choć wiedział, że Jezus przyszedł od Boga, choć znał na pewno na pamięć cały zakon Pana, choć był w Radzie Synhedrynu, on po prostu usłyszał informację: musisz się na nowo narodzić. Oto Nikodem. Myślę, że kiedy czytamy to słowo, zaczynamy odkrywać, że Nikodem jest gotów, by przenieść swoją znajomość z Jezusem na trochę inny poziom. Zgodzicie się ze mną? Ale to nie było łatwe. Dlaczego tak twierdzę, że to nie było łatwe? Dlatego, że miałby wiele do stracenia, gdyby publicznie oświadczył, że jest naśladowcą Jezusa. Bardzo wiele. Czytajmy Ewangelię, jaką cenę płacili ci, którzy poszli za Jezusem i zdecydowali się Go naśladować. Zdecydowali się być Jego naśladowcami. Co ludzie powiedzieliby, gdyby wyszło na jaw, że jest wielbicielem naśladującym rabiego, który był cieślą w zabitej dechami mieścinie Nazaret? Ha, ciekawe. On dostojnik żydowski. Lepiej było być cichym, ukrytym fanem Jezusa. Bezpieczniej? Bezpieczniej. Cichy, ukryty fan Jezusa. Przyszedł w nocy. Miał przecież mnóstwo okazji za dnia, ale, kochany Kościele, wygodniej było w ukryciu. Wygodniej? O wiele wygodniej. Bez narażania się, bez świadków, bez nieprzyjemnych konsekwencji. Tak postępują fani, z radością idą za Jezusem, dopóki nie wymaga to zasadniczych zmian lub negatywnych skutków. Tak postępują fani. Za naśladowanie Jezusa się płaci. I powiem to dzisiaj z pełną stanowczością, że za naśladowanie Jezusa, za stanie się naśladowcą Chrystusa, płaci się cenę. Nie chodzi tylko o drobne zmiany w życiu, ale o radykalną przemianę, bo Pan Jezus jest radykalny. Był radykalny. Jezus pragnie przewrócić nasze życie do góry nogami. Taka jest prawda. Chce zrobić gruntowny remont. To jest dzieło Jezusa. Nikodem wierzył, że Jezus jest Synem Bożym, że przyszedł od Boga, ale jaki kierunek obierze? Jaką drogą pójdzie? Oto słyszy, musisz się na nowo narodzić. Musisz zacząć wszystko od nowa. Musisz zacząć nowe życie. Co do naśladowania Jezusa, Nikodemie, czy jesteś gotowy zapłacić tą cenę? Czy jesteś gotowy pójść za Nim na maksa, na 100%? I Nikodem musi dokonać wyboru. Jakiego wyboru musi dokonać Nikodem? Między religią a więzią z Jezusem. Bo te dwie rzeczy bardzo gryzą się ze sobą. Nie można być religijnym człowiekiem, a także mieć więź z Jezusem Chrystusem. Bo religia to jest ciągle poszukiwanie Boga, natomiast więź z Jezusem jest to życie bezustannie w Jego obecności. A więc ktoś, kto żyje w więzi z Jezusem, już nie jest religijnym człowiekiem. Religia zaczyna kapitulować, upada w jego życiu i już nie mówi, jestem religijny, czy mam swoją religię, ale mówi, ja kocham Jezusa i mam więź z Jezusem. To zmienia wszystko. Nie można naprawdę naśladować Jezusa, nie pozbywając się swojej religii, religijności. Religia jest wielką przeszkodą na drodze do więzi z Jezusem i naśladowaniu Go. I tak sobie pomyślałem, że mam trzy myśli. I wysłałem, aby mi przygotować na projekcję. I kiedy zacząłem zastanawiać się nad pierwszą myślą, okazuje się, że nie ma czasu na następne dwie. Że one muszą poczekać następną niedzielę i później na następną. Bo są tak bogate. Tak niesamowite. Ja tylko podam te trzy myśli, o których będę mówił i wierzę, że będziemy mogli później kiedyś, za tydzień, za jakiś czas do wszystkich tych myśli dojść. Dziś będę mówił o tym, czy podjąłeś decyzję o wierze w Jezusa, czy zobowiązanie wobec Niego? Oto jest pierwsze pytanie. Czy podjęliśmy decyzję o wierze w Jezusa, czy zobowiązanie wobec Niego? I na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Drugie pytanie będzie brzmiało tak. Czy tylko wiesz wiele o Jezusie, czy naprawdę Go znasz? Ciekawe pytanie? Podam wam różne przykłady, że można wiele wiedzieć, a nikogo nie znać. Można wiedzieć o kimś bardzo wiele, ale w ogóle go nie znać. I ostatnie pytanie będzie brzmiało. Czy Jezus jest dla ciebie jednym z wielu, czy jednym jedynym? To są pytania bardzo ważne, jeśli chcemy naśladować Jezusa, jeśli chcemy podążać za Nim, jeśli pragniemy być Jego uczniami. A więc po pierwsze mówimy o tym, czy podjęliśmy decyzję o wierze w Jezusa, czy zobowiązanie wobec Niego. I zacznę tak. Jest tu istotna różnica. I dodam, nie powinno jej być. Rozumiecie mnie? Z jednej strony jest tutaj istotna różnica między tymi dwoma stwierdzeniami, ale tak naprawdę w naszym życiu nie powinno jej być. Wcale jej nie powinno być. To powinna być jedna całość. Wszystko w pakiecie. Amen? Ale na czym to polega? W czym jest ta różnica? Wielu ludzi, chrześcijan, podejmuje decyzję o wierze w Jezusa, ale bez zobowiązań do naśladowania Go. I tu jest ta różnica. Wielu chrześcijan dziś w Kościele podejmuje decyzję o wierze w Jezusa. Tak, ja wierzę i będę za chwilę o tym mówił, jak bardzo chcę, pompuj moją wiarę, pompuj, inspiruj mnie, zachęcaj mnie, abym mógł wierzyć w Jezusa. Ale nie wystarczy wierzyć, oto my musimy Go naśladować. Ewangelia nie dopuszcza do takiego rozróżnienia wiary od zobowiązań. Nie dopuszcza. Nie ma rozróżnienia między tymi dwoma rzeczami. Jeśli podejmujemy decyzję o wierze bez zobowiązań, naśladowania Jezusa, stajemy się tylko fanami Jezusa. Oto mamy fan klub, wielu fanów. Większość z nas nie ma nic przeciwko temu, aby Jezus wprowadził w naszym życiu drobne zmiany. Fan czy fanom nie przeszkadza muśnięcie tu i tam. Jezus tymczasem pragnie zrobić gruntowny remont. Co wolicie, kiedy już rzeczywiście stać nas na to, możemy musnąć nasze mieszkanie albo zrobić gruntowny remont. Co lepsze? Takie muśnięcie, tu zamazać, tu zakleić, tu przymalować, tu przestawić i już jest trochę inaczej. Nie! Jeśli nas na to stać, jeśli jest możliwość, jeśli mamy pieniądze, to lepiej zrobić gruntowny remont, wszystko odświeżyć, przemienić, zamieszkać jakby w nowym mieszkaniu. Nieprawdaż? Jak w tej reklamie. Dziewczyna zarzuca koc na swojego męża i na wszystkie kraty, zamyśla się i już ma koncepcję, kolory i wszystko błyskawicznie się stało. Gdyby to tak działało, nieprawdaż? I facet wychodzi spod koca i gruntowny remont zrobiony. Zupełnie nowe pomieszczenie. Fanom wydaje się, że wystarczy parę ozdóbek. Jezus planuje całkowite przebudowanie naszego życia. Całkowitą przebudowę. Fani chcą, by Jezus ich inspirował. On natomiast pragnie ingerować. To było moje odkrycie, gdy czytałem tą książkę. My ciągle inspiracja, inspirujmy się, inspiruj. A Pan mówi, ja chcę ingerować. Bo gdy ingeruję, to dokonuje niesamowitych przewrotów w naszym życiu. A my chcemy tylko się napompować, podretuszować, podozdobić, zainspirować, humorek poprawić, abyśmy się lepiej poczuli, abyśmy znów przeżyli kolejny tydzień. Tak zainspirowani, podretuszowani, napompowani i znowu przyjdziemy. Pastorze, inspiruj naszą wiarę, inspiruj nas. A Pan mówi, chce ingerować. Jezus nie akceptuje więzi z Nikodemem polegającej na tym, aby w Niego uwierzył. Mocno? On pragnie, aby Nikodem Go naśladował. Jezus nie chce mieć do czynienia z Nikodemem tylko w nocy, w ukryciu. Chce z nim przebywać w świetle dnia, gdy wszyscy widzą. Tu jest klucz. Przykład. Popatrzcie. Oto jest ślub. Lubicie śluby? Para młoda zawsze jest piękna. Oto pan młody z wielkim przejęciem, pasją patrzy w oczy swojej dziewczyny i mówi: będę ci wierny i nie opuszczę cię aż do śmierci. Jest tak? Na ślubach? Jest tak. Po roku jedzie na delegację albo firmowe spotkanie integracyjne i bez żadnych hamulców zdradza swoją ukochaną. Jest tak dzisiaj w świecie? Posłuchajcie, co się dzieje na wyjazdach integracyjnych. Posłuchajcie, co ten świat robi i czyni. Wiarę musimy traktować jako prawdę, nie tylko jako jakieś wydarzenie naszego życia. Kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi, kiedy w cudzysłowie mówię, ślubujemy Mu wierność: Panie, chcę być Ci wiernym, chcę wierzyć w Ciebie, chcę Cię naśladować, chcę być światłem na ziemi, nie możemy Go zdradzać z byle kim i byle gdzie. To nie tylko zgoda płynąca z serca, ale zobowiązanie do naśladowania. Naśladowanie z definicji wymaga czegoś więcej niż zgody, wymaga działania. W Nowym Testamencie, to jest ciekawe, co odkryłem, apel "uwierzcie we mnie" jest zacytowany 5 razy. A apel Jezusa "pójdź za mną" ponad 20 razy. Jeśli próbujemy oddzielić wiarę od naśladowania, uśmiercamy wiarę i naśladowanie. Jeśli próbujemy oddzielić wiarę od naśladowania, uśmiercamy wiarę i naśladowanie Jezusa. Naśladowanie Jezusa jest częścią wiary. Większość fanów lubi, kiedy nieustannie podkreśla się i umacnia ich wiarę w Jezusa, nie tłumacząc im, nie nauczając, na czym polega naśladowanie. To jest błąd nasz, pastorów, kościołów, że lubimy przynosić słowo, pompując nasze życie tylko do takiego życia w wierze w Jezusa, nie tłumacząc, co to jest uczniostwo, naśladowanie. Możemy poświęcić masę czasu na doprowadzaniu się do wiary, nie wzywając również do naśladowania. Pochwyciliśmy jakby to słowo "uwierz", "wiara", wypisaliśmy je drukowanymi literami, a wszystko to, co następuje potem, piszemy malutką czcionką. To tak jak w umowach, tak? Weź kredyt. Wyolbrzymione, potężnie. Ale konsekwencje wszystkie tego są malutką czcionką. I ktoś, kto tego nie przeczyta, może mieć problem, może mieć kłopot. Chciałbym przeczytać wam świadectwo jednego pastora. To z ostatniego tygodnia. Byłem przejęty. Dotknęło to mojego serca. To jest pastor Jeremy Stipek ze Stanów Zjednoczonych. Zastanawiacie się, jak on wygląda? Przeczytać wam świadectwo? Mnie powaliło. Pastor Jeremy Stipek, zdjęcie powyżej, przebrał się za bezdomnego i poszedł do kościoła liczącego 10 tysięcy członków. Posłuchajcie. Przyszedł... Poczekajcie, żebym się nie pogubił. Do kościoła liczącego 10 tysięcy członków, gdzie miał być tego ranka przedstawiony jako główny pastor, nowy pastor. Przyszedł do kościoła, który miał wkrótce objąć. I przed nabożeństwem rano, gdy ludzie zaczęli schodzić się na zgromadzenie, usiadł przed kościołem i prosił o pomoc. Posłuchajcie mnie teraz. Tylko 3 osoby z 10 tysięcy przywitało go, mówiąc hello. prosił ludzi o drobne na jedzenie. Nikt z kościoła nie dał mu ani dolara. Poszedł do kaplicy, usiadł z przodu i natychmiast służby porządkowe wyprowadziły go do tyłu i posadziły na końcu ławki. Znam takie kościoły, nie masz szans dostać się do przodu. Bodyguard chodzą, szyje mają wielkie, wyprowadzą cię od razu, żebyś tylko nie był za blisko pastora. Idąc do tyłu, pozdrawiał ludzi, ale w odpowiedzi był pozdrawiany nieobecnymi i wrogimi spojrzeniami, a ludzie patrzyli na niego z góry i osądzili go. Siedząc z tyłu kościoła, wysłuchał ogłoszeń. Kiedy już wszystko zostało zrobione, rada zboru wyszła na scenę i byli bardzo podekscytowani możliwością przedstawienia nowego pastora kościoła zgromadzeniu. Chcielibyśmy wam przedstawić pastora Jeremiego Stipeka. Zgromadzenie rozległo się wokół klaszcząc z radością i oczekiwaniem. Bezdomny człowiek siedzący z tyłu wstał i ruszył wzdłuż ławek, oklaski natychmiast ustały, a oczy wszystkich były zwrócone na niego. Wszedł na podwyższenie, wziął mikrofon od starszych, którzy już tam byli, zatrzymał się na chwilę, pod czym wyrecytował. Wtedy odezwał się król do tych po prawicy, po prawej stronie. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego. Weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytali sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Potem spojrzał na zgromadzenie i opowiedział im wszystko, czego doświadczył tego ranka. Wielu zaczęło płakać, sporo głów skłoniło się ze wstydem. Wtedy powiedział: Dziś widzę tu zgromadzenie ludzi, a nie Kościół Jezusa Chrystusa. Na świecie jest wystarczająco dużo ludzi, lecz mało uczniów. Kiedy wy zechcecie stać się uczniami, po czym zakończył nabożeństwo do następnego tygodnia. Być chrześcijaninem to coś więcej niż twierdzenie, jest to coś, czym się żyje i dzieli się z innymi. Bardzo poruszyło mnie to świadectwo i pasuje do moich rozważań. Jezus mówi do Nikodema: pójdź za mną. To jest apel do zobowiązania, które dużo miało kosztować Nikodema. Kiedy myślimy o Nikodemie z trzeciego rozdziału Jana, czy nie zdarzyło się wam tak jak mi pytać wiele razy, co dalej z Nikodemem? Co dalej z nim? Co dalej z nim się stało? Czyżby było milczenie tekstu Biblii? Ale milczenia nie ma. Biblia mówi dalej o Nikodemie. Biblia wysuwa na wniosek, że to fan, który nie był nawet entuzjastycznym wielbicielem, ale wielbicielem potajemnym. Ale co się dzieje z jego życiem, gdy czytamy dalej o nim? Jak działa to, co Pan Jezus mu powiedział w jego życiu? Czytamy powtórnie o Nikodemie w rozdziale 7 Ewangelii Jana. Pojawia się ponownie Nikodem, kiedy popularność Jezusa nieco wzrosła. I w tym przypadku, nad nim się pochyliby, widzimy, że on nie mówi już o wierze, ale kładzie na szali swoją reputację, opowiada się publicznie za Jezusem. To mnie poruszyło. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona: czy zakon nasz sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I roześli się każdy do swojego domu. Co się dzieje? Oto faryzeusze, Sanhedryn, uczeni w piśmie, postanowili rozprawić się z Jezusem. Postanowili Go zdyskredytować. Było to po tym, jak do wielkich tłumów Pan Jezus powiedział: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Faryzeusze byli oburzeni i zaczęli mówić tak: kto jemu wierzy, a także za nim idzie, czytajmy 7 rozdział, to jest przed tym, to motłoch, to ludzie, którzy nie znają zakonu, to ludzie wykrzywieni, sekciarze. Faryzeusze ich tak nazywali, motłoch. Po prostu wszyscy ci, którzy nie znają pism, nie znają zakonu, nieucy, lenie, analfabeci, to oni za nim idą. I oto zebrał się cały Sanhedryn. Nikodem siedzi wśród swoich kolegów, którzy zamierzają zdyskredytować Jezusa. Jest jednym z 72 autorytetów religijnych. Bo Sanhedryn składał się z 72. I siedzi w tym Sanhedrynie i słucha tego, co oni mówią. Wierzy, że Jezus pochodzi od Boga. Wierzy, że jest Synem Bożym, ale czy zabierze głos, czy się z Nim utożsami, czy się za Nim opowie? Nikodem nie mówi tutaj w to, co wierzy. Bo nie o to chodziło. Czasami my mamy takie bardzo religijne wyobrażenie, że aby służyć Jezusowi, aby być Jego naśladowcą, to my musimy zacząć tak bardzo religijnie, w co wierzymy. Nie. Możemy postępować i żyć, będąc piątą Ewangelią, naśladowcą Jezusa, pośród ludzi, pośród których żyjemy, opowiadając się naszym postępowaniem i czynami, że jesteśmy z Nim, że jesteśmy Jego. Amen? To jest ważniejsze niż słowa dzisiaj. Słów mamy tysiące. Ludzie bla, 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 mówią, chodzą, pukają od domu do domu, chodzą z książeczkami, z zeszycikami, namawiają cię do kolejnej religii, do kolejnego wyznania, próbują cię zmienić. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Nikodem nie mówi, w co wierzy, ale kładzie na szali swoją reputację. To jest ważne. Położyć na sali swoją reputację, na szali swoją reputację. Opowiadając się publicznie za Jezusem, on tak naprawdę swoją postawą jakby pokazuje, w co wierzy. Swoją postawą. Bo poprzez tą postawę, poprzez to opowiedzenie się, może napytać sobie biedy. To zaingeruje w jego pracę, w jego kontakty z ludźmi, nawet w jego finansową przyszłość. Czy słyszycie mnie? Zmierzmy te słowa, dlatego że one są ważne. Oto już przestaje być tylko fanem, ale zaczyna być naśladowcą. Reakcja pozostałych partnerów Sanhedrynu była wymowna. Czyli ty jesteś z Galilei? Czyli ty jesteś z nim? Wszyscy są oburzeni. Zaczynają, tak mi się wydaje, niektórzy pałać gniewem, bo pałali gniewem na Jezusa i na cały ten motłoch, który za nim chodził. A więc naraża się bardzo, bardzo poważnie, ale on nie ma zamiaru się poddawać. Pochodzenie Jezusa było drwiną z niego i tak samo chcieli zaatakować Nikodema. Tak samo jego zaatakowali. To była dla Nikodema chwila prawdy, konfrontacji z rzeczywistością. Powiem tak, my jako ludzie wierzący, wszyscy doświadczamy takiej weryfikacji, kim jesteśmy tak naprawdę, nie w kościele, nie na potajemnym spotkaniu z Panem Jezusem, gdzie wyrażamy naszą wiarę. O, chwała Bogu za wiarę, że z wiary zbawieni jesteśmy, nie z uczynków. Chwała Bogu, że wierzymy, że ufamy Jezusowi, że przyszliśmy do Niego, że mogliśmy się narodzić na nowo, ale tak naprawdę weryfikacji doznajemy poza spotkaniem, naszym osobistym, tajnym spotkaniem z Jezusem. Tam. Gdy się konfrontujemy, kim jesteśmy, czy jesteśmy Jego naśladowcami, czy chcemy za Nim podążać. Tak samo jest z nami. I tutaj do tego wzywa nas Pan. I ostatnia myśl. Pod koniec Ewangelii spotykamy ponownie Nikodema. To jest trzecie pojawienie się Nikodema. Ewangelia Jana, 19 rozdział. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny, mirry i aleosu. Aloesu, przepraszam. Aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa, zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Co to znaczy? Ja jestem poruszony Nikodemem. Zrobił na mnie wrażenie. Ogromne wrażenie. Przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aleosu. Aloesu. Tak. Teraz to zrobiłem świadomie. Był to, po pierwsze, był to wyjątkowo kosztowny gest. Po pierwsze. Wyjątkowo kosztowny gest i nie ma wątpliwości, że kosztowało go to bardzo dużo pieniędzy. Według historii, statystyk z tamtych czasów. Ale co jest najważniejsze? Już dłużej nie skrywa swoich uczuć. Nie skrywa swoich emocji. Kiedy większość zwolenników Jezusa porzuciła go albo ukrywała się ze strachu, Nikodem uczynił wielki krok w wyznanie swojego naśladowcy Jezusa Chrystusa. Okazał to w miłości i publicznym oddaniu. Kosztowało go to pieniądze, reputację, opinię publiczną. Nie krępował się, on był jednym z tego grona, które poszły do Jezusa publicznie, aby zademonstrować swoją przynależność i naśladowanie Jego, przynależność do Niego całym sercem. Oprócz Niego jeszcze były to kobiety, o których czytamy w Ewangeliach. To było zupełnie coś innego niż rozmowa pod osłoną nocy. Nikodem przestał być już potajemnym wielbicielem. Nie był już tylko entuzjastycznym wielbicielem w synagodze. Ale stał się naśladowcą. Poszedł za nim aż do miejsca śmierci. To jest ważne. Poszedł do miejsca śmierci. Tam, gdzie był wydany wyrok. Tam, gdzie wszystko to, co uczeni w piśmie, faryzeusze chcieli zrobić, przeciwnicy Jezusa chcieli zrobić, stało się. Było to miejsce poświęcenia i męki. Tam poszedł Nikodem i tam zademonstrował swoją przynależność do Jezusa Chrystusa. Tak sobie sprawdziłem. Wiecie, co mówi historia chrześcijańska? Mówi nam, że Nikodem poniósł męczyńską śmierć w pierwszym stuleciu. Poniósł męczeńską śmierć jako naśladowca i wierny wyznawca Jezusa Chrystusa w pierwszym stuleciu po niebowstąpieniu naszego Pana. Jaki mamy wniosek do modlitwy? Jeśli uwierzyłeś pod osłoną nocy, to Jezus zaprasza cię do pójścia za Nim w świetle dnia. Przeczytam jeszcze raz. Jeśli uwierzyliśmy pod osłoną nocy, co to znaczy? To było nasze osobiste przeżycie. Wiecie, nie ma w Kościele, wśród chrześcijan, naśladowców Jezusa, takiego pojęcia jak wiara jest czymś moim osobistym. Dzisiaj mamy takich chrześcijan, którzy do zborów, do kościoła nie chodzą, oni sobie wierzą, to jest ich osobista, oni wierzą w Jezusa. To są fani, to nie są naśladowcy. To są fani Jezusa. Panu Jezusowi nie tak bardzo zależy na fanklubie, Jemu zależy na naśladowcach. Pan chce mieć tych, którzy są gotowi na poświęcenia, którzy są gotowi Go naśladować w ciągu dnia. Ci, którzy oddają Mu życie w świetle nocy, gdzieś w ukryciu, w osobistym przeżyciu, oddajemy życie Jezusowi Chrystusowi po to, by pójść za Nim w świetle dnia na maksa, szczerze, z całego serca, bez ukrywania się za swoimi obowiązkami pracy, zajętym życiem, samym sobą. Pan chce nas na co dzień, abyśmy byli Jego i abyśmy Go naśladowali. Wracając do naszego pytania, oto jest odpowiedź. Muszę na nią sobie sam odpowiedzieć. Czy podjąłem decyzję o wierze w Jezusa, czy zobowiązanie wobec Niego? Odpowiedź jest prosta. Podjąłem decyzję o wierze w Jezusa i zobowiązania wobec Niego. Nie mogę zobowiązać się wobec Niego, nim uwierzę. Ale nie mogę także uwierzyć i powiedzieć, już więcej mi nie potrzeba, nie mam żadnych zobowiązań. Pan Jezus mówi, pójdź i naśladuj mnie. Pójdź za mną, bądź moim uczniem. Naśladuj mnie, poświęć swoje życie. Potrzebuję Ciebie, Nikodemie. Potrzebuję, abyś się do mnie przyznał. To może uderzyć Twoją reputację, może Ci popsuć opinię, może Ciebie to kosztować, bo takie jest życie z Bogiem. To nie jest tak, że nie płacimy ceny. Pójście za Jezusem kosztuje. My byśmy chcieli, żeby nas to nic nie kosztowało, żeby wszystko było tak, jak było dotychczas, kiedy oddajemy życie Jezusowi. Już nie jest tak, jak dotychczas. Wszystko ulega zmianie. Wszystko ulega zmianie. Nie można przychodzić do Jezusa pod przykryciem nocy. Trzeba chodzić z Jezusem w świetle dnia. Powstańmy na koniec. Pomódlmy się, aby to stało się naszym życiem, aby to stało się naszą pasją, naszym pragnieniem, abyśmy chcieli być Jego naśladowcami, abyśmy pragnęli podążać za Nim. Chciałbym, aby to było osobiste, aby to było coś, co jest między Tobą a Bogiem, między Tobą a Jezusem. Coś, co każdy z nas osobiście przeżywa z Panem. Tego nie można ani wymusić, ani nakazać. Nikodema nikt nie zmuszał, ani mu nikt nie nakazywał. On sam przyszedł do Jezusa w nocy, sam później stanął w Jego obronie, sam poszedł do grobu, podjął taką decyzję, po prostu był stanowczy, podjął się naśladowania Jezusa, chciał być z Nim. On wiedział, że On jest wszystkim dla Niego. On nie chciał być Jego fanem, cichym wielbicielem. On chciał być publicznie Jego naśladowcą. Przyznawał się do Niego. Nie ukrywał tego, co przeżył. Nie ukrywał, kogo naśladuje. Niech to będzie naszą pasją, Kościele. Niech to będzie naszym przeznaczeniem. Chcielibyśmy też widzieć potrzebujących ludzi wokół siebie. Postanowiłem sobie jakiś czas temu, że każdemu, kto będzie prosił o na jedzenie, dam. Że nieważne, to jest jego odpowiedzialność, co on z tym zrobi. Ale moją odpowiedzialnością jest być naśladowcą Jezusa, bo Pan Jezus karmił. Poił, nieprawdaż? Pomagał. Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich bezdomnych, biednych, bo nas na to nie stać, ale każdy z nas odrobina po odrobinie może pomagać innym ludziom i być świadectwem Jezusa, być Jego naśladowcą. Niech to będzie każdego z nas osobiste przeżycie. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękuję Ci, że wzywasz nas, Kościół, do naśladowania Ciebie. Panie, Ty nie chcesz, abyśmy byli tylko Twoim fanklubem, fanami Jezusa, żebyśmy byli wielbicielami, tylko cichymi wielbicielami Ciebie. Ty chcesz, abyśmy byli poza naszym Kościołem, poza naszą intymną społecznością z Tobą, ogromnym świadectwem między ludźmi, do których nas posyłasz. Ty chcesz, aby inni zobaczyli to światło. Ty chcesz, abyśmy naśladowali Ciebie, Panie, w świetle dnia. Przebacz nam nasze takie skojarzenia z bycia fanem. Panie, uczyń nas naśladowcami. Chcemy mieć z Tobą więź wszędzie, gdzie jesteśmy. Panie, w miejscu naszej pracy, na ulicy, w urzędach, wszędzie, gdzie jesteśmy, chcemy być jawnymi Twoimi świadkami, Twoim świadectwem, Panie. Chcemy okazywać też miłosierdzie dla tych, którzy są w potrzebach. Pragniemy, Panie, być wiernymi Twoimi naśladowcami. Bo to jest to, co przynosi Tobie chlubę i chwałę. Panie, pomóż nam w tym. Przebacz nam wiele razy naszą letność, obojętność. Panie, tak uwierzyliśmy. Dziękujemy za łaskę, że mogliśmy uwierzyć, że wszystko mamy za darmo, że Panie, przebaczyłeś nasze grzechy, że uczyniłeś nas swoim Kościołem, że dałeś nam radość, pokój, uwolnienie, Panie, że mamy inne życie, życie nowe, ale Panie, w tym życiu, które nam dałeś, chcemy naśladować Ciebie. Nie chcemy spotykać się z Tobą potajemnie i mieć nasze romantyczne spotkania z Jezusem, ale chcemy, Panie, naśladować Ciebie tam, gdzie ponosi się konsekwencje, gdzie płaci się cenę, gdzie, Panie, czasami może nawet być narażona nasza reputacja. Chcemy naśladować Ciebie, Panie, bo jesteś tego godzien. Bo jesteś tego, Panie, godzien. Halleluja Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Jeśli ktoś chciałby powiedzieć Panu Jezusowi tak, chciałbyś Mu oddać swoje życie. Może jesteś w takim właśnie miejscu jak Nikodem i przychodzisz do Niego osobiście. Co mam czynić, abym miał życie wieczne? Pan Jezus mówi to samo zdanie dzisiaj. Jest ten sam, On się nie zmienił. Jeśli ktoś chce wejść do Królestwa Bożego, to musi się na nowo narodzić. To jest jedyna rzecz, fundamentalna podstawa, która musi towarzyszyć człowiekowi, kto chce się pojednać z Bogiem, kto chce oddać Mu życie. Musimy się na nowo narodzić. Czyli narodzić się z Bożego Ducha. Czyli pozwolić Jezusowi, by wszedł do naszego życia i uczynił w nim nowe życie, nowego człowieka. Z nowymi pragnieniami, z nowymi marzeniami, z nowymi celami, z nową pasją. Jeśli ktoś tego nie uczynił jeszcze, a chciałby to teraz uczynić, to na koniec naszego nabożeństwa też pochylimy nasze głowy. I proszę was wszystkich, bracia i siostry, którym kiedyś została darowana taka łaska, abyśmy jeszcze przez chwilę pomodlili się i dali szansę tym, którzy chcą się modlić osobiście o spotkanie z Jezusem teraz tutaj pośród nas. Panie, dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz do naszego życia zawsze z otwartymi ramionami i pragniesz okazywać nam swoją miłość i łaskę. Panie, ja Ci dziękuję za te osoby, które chciałyby pojednać się z Tobą dzisiaj. Chciałyby wejść w duchową więź z Tobą. Chciałyby przyjąć Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela do swojego życia. Panie, dziękujemy Ci za ten cud nowonarodzenia. Dziękujemy Ci, że czyni to Duch Święty i stajemy się nowymi ludźmi i każdy może stać się nowym człowiekiem. Dziękujemy Ci, że Ty nie dokonujesz jakiegoś muśnięcia, jakiejś drobnej poprawki, nie ozdabiasz nas delikatnie, ale Panie, przemieniasz nasze życie i czynisz z nas nowych ludzi. Czynisz nas nowymi stworzeniami. Panie, ja modlę się teraz, aby ci, którzy tego pragną, mogli to przeżyć w pokoju, w wyciszeniu, w swoim sercu, w swoim wnętrzu, aby tam mogli wyznać swoje grzechy i przyjąć Ciebie jako swojego osobistego Zbawiciela. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty to teraz czynisz. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy być Twoimi naśladowcami. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Halleluja. Panie, błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Pomóż nam naśladować Ciebie w tym, co robimy, w tym, co mówimy, w tym, jak się zachowujemy, w tym, jak pomagamy. Dziękujemy Ci, Panie, że nie musimy być tylko cichymi fanami, wielbicielami, ale możemy być Twoimi jawnymi, publicznymi naśladowcami. Dziękuję Ci za to, Panie. Życzę Wam, bracia i siostry, wspaniałego tygodnia.